Chciałbym dzisiaj mówić na temat Biblii, na temat Słowa Bożego. Chciałbym wam przeczytać pewne słowo, które jest zapisane w pierwszym liście Piotra, dlatego że to słowo było dla mnie takim impulsem do tego, żeby to już prawie 2 lata temu, żeby się zająć sprawą właśnie Biblii, Słowa Bożego, dlaczego mamy taką Biblię, a nie inną, dlatego że to są rzeczy, nad którymi się często tu nie zastanawiamy, a potem, kiedy rozmawiamy z kimś, to pojawia się problem i do końca tu nie wiemy, jak im pewne rzeczy wytłumaczyć. Jeśli macie Biblię, spójrzcie, pierwszy list apostoła Piotra, 3 rozdział i 15 werset. Tu jest takie bardzo ważne stwierdzenie apostoła Piotra, który tak pisze do nas jako do wybranych. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. W szczególności druga część tego wersetu, która mówi tak bardzo mocno, abyśmy byli zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od nas wytłumaczenia z nadziei naszej. My jako ludzie wierzący, ci, którzy mamy pewność i radość zbawienia, opieramy naszą wiarę na Bożym Słowie, na tej księdze. Ale kiedy rozmawiamy z ludźmi tego świata, to oni bardzo często podnoszą wątpliwość, a skąd ty wiesz, że akurat to? A skąd ty wiesz, że akurat te księgi, które są tu zapisane? A skąd ty wiesz, że naprawdę Pan Bóg konkretnie te księgi, te słowa, tą Biblię nam przekazał? My dzisiaj tu żyjemy w takich bardzo specyficznych czasach, gdzie tak się często mówi, że niech sobie każdy wierzy jak chce, byleby mu to odpowiadało. My jako chrześcijanie, jako ludzie, którzy idą za Chrystusem, nie wyznajemy takich rzeczy, ale my wyznajemy, że Słowo Boże jest drogą, prawdą i życiem, tak jak Pan Jezus Chrystus, że poprzez to Słowo my dochodzimy do Boga, poprzez to Słowo my dochodzimy do zbawienia. I dlatego taki temat niezbyt tu codzienny, Biblia jako Słowo Boże. Spójrzmy może najpierw na takie pytanie, dlaczego Biblia jest ważna? Jest bardzo istotnym, abyśmy sobie zadawali takie pytanie. Oczywiście dla nas najważniejszym jest Pan Jezus Chrystus. I tak jak mam tu napisane, centralną postacią chrześcijańskiej wiary jest Jezus Chrystus. I to musimy mieć zawsze przed sobą, że centralną postacią dla mojej wiary, dla twojej wiary jest Pan Jezus Chrystus, a nie ktokolwiek inny. To jest pierwsza prawda. Druga prawda, tak bardzo ważna, tylko dzięki więzi z Chrystusem jesteśmy przyjęci przez Boga. To nam tu pokazuje to stwierdzenie, że do Boga jest tylko jedna droga, a tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. Nie ma 70 dróg do Boga, tak jak mówią co niektórzy, jest tylko jedna droga i tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. I trzecie stwierdzenie, my czcimy Chrystusa, a nie czcimy Biblii. Bo niektórzy ludzie, w szczególności ci, którzy tej Biblii tu nie lubią, próbują oskarżać nas o, to się nazywa tak często bibliolatrią, że my czcimy Biblię. My nie czcimy Biblii, my czcimy Pana Jezusa Chrystusa. I to są 3 podstawowe prawdy, które my musimy zawsze mieć przed oczami, kiedy myślimy o Panu Jezusie Chrystusie. Ale, jest jedno wielkie ale, na które chciałem zwrócić naszą uwagę. Biblia jest zapisem o Chrystusie i Jego zbawieniu. Bracia i siostry, Biblia, Pismo Święte jest zapisem o Chrystusie i Jego zbawieniu. I to musimy wiedzieć. Najważniejszym przesłaniem Biblii jest wieść o Panu Jezusie Chrystusie i o Jego drodze zbawienia, którą ma dla nas. Druga sprawa tak bardzo ważna z Biblią to jest stwierdzenie, że tylko Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. To zdanie, to stwierdzenie również ma ogromną wagę. Tylko Biblia, tylko Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym. Czemu o tym mówię? W dzisiejszych czasach, zupełnie inaczej niż w dawniejszych czasach tu socjalizmu, mamy księgarnie chrześcijańskie pełne najprzeróżniejszych książek, w których są bardzo różne treści. książek, które często mówią tu o sobie, że zawierają objawienie. Nie, tylko Biblia jest natchnionym Słowem Bożym i tylko objawienie Boga jest w Biblii, nigdzie więcej. Owszem, książki są często bardzo pożyteczne. Książki są pomocne, one nam pomagają. Natomiast książki nie mogą nam zastąpić Biblii, bo tylko Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. I trzecia rzecz związana z Biblią. Przesłanie Biblii jest niezbędne, aby odnaleźć Boże zbawienie. A więc trzy rzeczy odnośnie Biblii. Biblia jest zapisem o Chrystusie i Jego zbawieniu. Biblia, tylko Biblia jest natchnionym Słowem Bożym i przesłanie Biblii jest niezbędne, aby odnaleźć Boże zbawienie. To są właśnie te rzeczy takie bardzo proste jakby prawdy, ale to są prawdy, o których również my jako chrześcijanie czasami zapominamy. Czasami damy się zapędzać w jakiś kozi róg i ktoś mówi o jakimś nowym objawieniu, o jakiejś nowej nauce, o jakichś nowych rzeczach. Nie, dla nas objawieniem jest Pismo Święte, jest Słowo Boże. I o tym Słowie chciałbym dzisiaj mówić, ale zanim będę o nim mówił, to chcielibyśmy zobaczyć na następną rzecz, również która jest tak ważna odnośnie Biblii, odnośnie Pisma Świętego i chcielibyśmy spojrzeć na pewne koncepcje, które są związane z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym. Tutaj mamy Pismo Święte, Słowo Boże i mamy takie trzy pojęcia: natchnienie, objawienie i oświecenie. I chcielibyśmy się przyjrzeć również temu, co jest tu napisane. Mamy to tak bardzo jasne. Bóg Jahwe objawił się w Bożym Słowie. Bóg Jahwe objawia się również w naturze, w przyrodzie. Bóg Jahwe również przemawia do naszego sumienia. I to jest tak zwane objawienie ogólne. Ale Bóg Jahwe przede wszystkim objawił nam się w Bożym Słowie. I pełne objawienie Bożego, pełne objawienie Boga mamy w Bożym Słowie. Nigdzie poza Nim, ale właśnie w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym mamy pełne objawienie Boga. I to jest pojęcie objawienia. Bóg objawił się nam w swoim Słowie. A w jaki sposób Bóg to zrobił, że objawił nam się w swoim Słowie? Otóż Bóg natchnął autorów Pisma Świętego. On ich natchnął, także ci autorzy zaczęli pisać to Boże Słowo. Słowo Boże było pisane przez ludzi, ale przez ludzi, których Pan Bóg sobie wybrał jako szczególne naczynia i poprzez które Pan Bóg przekazywał swoje Słowo. I to jest natchnienie. Bóg natchnął pisarzy, którzy napisali Pismo Święte, Słowo Boże. To jest też tak bardzo ważne, aby sobie z tego zdać sprawę. To, co chciałbym być może tu powiedzieć nie dzisiaj, ale tu następnym razem, to objawienie Boże w Biblii jest skończone. Ten proces został zakończony. Biblia została napisana, zaraz będę mówił o tym dalej, poprzez ludzi, których Bóg w szczególny sposób natchnął. Święty Bóg oświeca ludzi, także mogą czytać Boże Słowo i zobaczyć Boga. To objawienie Boga w Jego Słowie jest możliwe, kiedy Pan Bóg oświeca umysły człowieka. To jest bardzo ważne, żeby zdać sobie z tego sprawę. Te pojęcia natchnienia. Bóg natchnął konkretnych ludzi, którzy napisali Księgi Mojżeszowe, Księgę Izajasza, Księgę Jeremiasza, Dzieje Apostolskie. Bóg natchnął bardzo konkretnych ludzi. I ci ludzie pod wpływem Ducha Świętego pisali te teksty. Również to, co jest ważne, czego powinniśmy sobie zdawać sprawę, to to, że Pan Bóg używając tych ludzi, używał ich takimi, jakimi oni byli. Ci ludzie byli w różnym wieku, mieli różne wykształcenie, różne zawody, ale Bóg sobie ich wybrał jako naczynie i przez nich Bóg pisał Boże Słowo. Jeżeli Bóg oświecił nas, to my czytając to Słowo zaczynamy go rozumieć. Wiecie, to jest takie bardzo zrozumiałe. Ja przez X lat czytałem Słowo Boże, nie będąc jeszcze Bożym dzieckiem, dlatego że byłem tak wychowany w swoim domu. Ale dopiero kiedy przyszedł taki bardzo konkretny moment, że Bóg oświecił mnie, to ja zacząłem rozumieć to słowo i ja zacząłem rozumieć, co tam jest napisane. I w związku z tym jest tak bardzo ważne, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. Biblia to nie jest zwykła książka, którą się jakoś tam czyta. Jeśli chcemy rozumieć Boże Słowo, to potrzebujemy Bożego oświecenia. Jeśli czytamy Boże Słowo, to powinniśmy modlić się, aby Bóg oświecał nasze serca, aby Bóg oświecał nasz rozum, abyśmy mogli to słowo właściwie czytać, właściwie rozumieć, właściwie interpretować, ale też potem i właściwie przekazywać dalej. I to może tyle na temat takich kluczowych koncepcji odnośnie tych trzech słów i Biblii, bo to jest dość ważne, żeby sobie z tego również zdać sprawę. Słowo Biblia w języku greckim, bo to jest w zasadzie greckie słowo Biblia i to jest liczba mnoga od greckiego słowa biblion, zwój, papirus, księga, a słowo Biblia to jest liczba mnoga i to są księgi. Czyli Biblia to jest taka transliteracja greckiego słowa i wiemy, że ta księga to jest Biblia. Tak o niej tu mówimy. I wiemy, że Biblia składa się z 66 ksiąg. Biblia jak gdyby nie jest jednolitą księgą, ale jest takim wybranym przez Boga zbiorem 66 ksiąg. Wiemy również, że Biblia jest podzielona na dwa testamenty, na Stary Testament i Nowy Testament, albo też jak bardziej współczesne przekłady nam mówią na Stare Przymierze i Nowe Przymierze. W Starym Przymierzu mamy 39 ksiąg w Starym Testamencie, a w Nowym Przymierzu, czy w Nowym Testamencie mamy 27 ksiąg. Kiedy spojrzymy na spis treści w naszych Bibliach, Stary Testament 39 ksiąg, Nowy Testament 27 ksiąg. Biblia oryginalnie była napisana w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. A więc musimy też mieć tą świadomość, że oryginalnie Biblia była napisana w tych językach. A więc to, co my mamy tutaj, nasza Biblia, która jest w języku polskim, to jest tłumaczenie. To jest tłumaczenie z hebrajskiego, z aramejskiego i z greckiego. W tej chwili już te nasze Biblie są tłumaczone bezpośrednio z języków starożytnych, czyli z trzech języków. I również to, co jest dla nas ważne, ta świadomość, że Biblia powstała na przestrzeni około 1500 lat. Ja myślę, jest ważne, żeby też sobie z tego zdawać sprawę, że Biblia nie jest księgą, która została tu napisana w ciągu jednego miesiąca, czy nawet w ciągu jednego roku, ale Biblia była pisana w czasokresie około 1500 lat, a więc 15 wieków. To jest naprawdę bardzo, bardzo długi okres czasu. Również to wiemy, że Biblia została spisana przez około 40 autorów. Było 40 różnych ludzi, którzy zostali natchnieni przez Boga, aby napisać poszczególne biblijne księgi. I ostatnia rzecz z takich tu ogólnych to są różne style i środki wyrazu, które Biblia używa. Biblia używa formy opowiadania, formy poezji i formy rozmowy. A więc jest forma opowiadania, to jest około 502 rozdziały, to jest 43% Biblii. Poezja to jest 387 rozdziałów, czyli 33%. I rozmowa, dialog, 300 rozdziałów, 24%. Też sobie dobrze zdać z tego sprawę właśnie, że jeśli chodzi o Biblię, to są różne style, w którym było to pisane i różne przez to środki wyrazu. Nie jest to jakoś jednolita powieść, czy jednolita historia, czy nie jest też to tylko rozmowa. I spójrzmy już teraz, w jaki sposób powstały te księgi biblijne. Tutaj mam taki mały diagram czasowy. Spójrzmy, od roku 1400 przed Chrystusem do dnia dzisiejszego, czyli do roku 2020. W środku mamy pierwszy rok naszej ery. To jest ten umowny rok, kiedy się narodził Pan Jezus Chrystus, chociaż wiemy, że to było 3 lata wcześniej, ale to nie ma jakby większego w tym momencie znaczenia. Jeśli chodzi o księgi Starego Testamentu, to one powstały na przestrzeni od 1300 do około 250-200 lat przed naszą erą. Czyli księgi Starego Testamentu, jak tu popatrzymy, no to one zaczęły powstawać już 14 prawie wieków przed Chrystusem. Czyli gdybyśmy to powiedzieli dzisiaj, jesteśmy w roku 2020, to jest 30, prawie 5 wieków, no 3,5 tysiąca lat, więc to jest ogromna przeszłość. One powstawały przez prawie 1000 lat. To jest też jest ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że te księgi Starego Testamentu powstawały na czasokresie około 1000 lat. W tym czasie Pan Bóg powoływał różnych ludzi, natchnął ich po to, aby mogli pisać Boże Słowo. To jest Stary Testament. Natomiast jeśli chodzi o Nowy Testament, to księgi w Nowym Testamencie powstawały na przestrzeni od 50 do 100 roku po Chrystusie, czyli to już było tylko 50 lat. Kiedy spoglądniemy, jak długo powstawał Stary Testament, to ten Nowy Testament no, powstawał bardzo szybko, bo na przestrzeni 50 lat. Czyli tak to możemy no, zobaczyć tu graficznie. My jesteśmy w roku 2020, czyli to było bardzo, bardzo, jak to się często mówi, strasznie dawno temu. Jest pewien problem, który tak się nazywa, nie posiadamy oryginałów. Kiedy rozmawiamy czy z ateistą, czy z agnostykiem, to on zawsze się tak cieszy i mówi, a skąd wy wiecie? Skąd wy wiecie, że ta Biblia to jest naprawdę Słowo Boże, skoro nie macie oryginałów? Macie no, któregoś rzędu kopie, które wcale nie są takie pewne. I to jest taki problem, w którym ja przynajmniej jako chrześcijanin na przestrzeni ostatnich powiedzmy 10 czy 15 lat dosyć często się spotykałem, gdy mówiłem z kimś i powoływałem się na Biblię, na Boże Słowo, to zawsze było to pytanie, a skąd ty wiesz? A jaką ty masz pewność, że to rzeczywiście jest to natchnione Boże Słowo? Przecież te księgi powstawały, no nawet te księgi, no powstawały 1900 lat temu, 19 tu wieków temu. Kto to wie, jak to wtedy było? I ci ludzie, ci agnostycy i ateiści mają w tym taką ogromną radość, bo myślą, że zapędzili nas w kozi róg. Bracia i siostry, nie zapędzili nas w kozi róg. Pierwsza przyczyna, dla której to wiem, to jest to, że Duch Święty świadczy wespół z moim duchem, że to jest Boże Słowo, że to jest natchnione Boże Słowo i to w zasadzie mi wystarczy. Bo Pan Jezus tak mówi w swoim Słowie, że owce moje słuchają i rozpoznają mój głos. Więc dla mnie osobiście to nie jest problem to, co oni mówią, że nie posiadamy oryginałów, dlatego że ja wierzę, że Pan Bóg tak sprawił, że to słowo zostało zachowane w niezmienionej tu postaci aż do dnia dzisiejszego, tak abym i ja, i ty, abyśmy my mogli spotkać się z Jezusem Chrystusem. Niemniej jednak to pytanie tu powstaje i to następne, które z tego wynika, skąd wiemy, że nasza Biblia jest prawdziwa. I chciałbym na ten temat dzisiaj właśnie troszkę z wami porozmawiać. Skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa, skoro nie mamy oryginałów? Skoro nie mamy pierwszej kopii, skoro nie mamy drugiej kopii, trzeciej, czwartej, setnej, czy może jeszcze i którejś drugiej? I chciałbym dzisiaj o tym właśnie mówić. To były takie wstępne informacje, które chciałem przedstawić odnośnie Biblii, a teraz już chciałbym się konkretnie skupić na Starym Testamencie. I dzisiaj chciałbym mówić na temat Starego Testamentu, a następnym razem, jeśli będziecie chcieli, jeśli Pan Bóg da, to będziemy mówili o Nowym Testamencie. A dzisiaj chciałbym mówić właśnie na temat Starego Testamentu. I spójrzmy tak, to co już wspomniałem, rzeczywiście nie mamy oryginałów, ani hebrajskich, ani aramejskich, ani też greckich, chociaż one może są tutaj mniej ważne. Faktem jest, że nie mamy oryginałów i z tym się musimy zgodzić. Jeśli ktoś nas o to zapyta, to taka jest prawda. Nawet gdyby one były, spróbujmy sobie to wyobrazić, papirus, to była pewna forma papieru, no praktycznie te szanse, żeby te 3,5 tysiąca lat on wytrzymał, były no prawie że żadne, a w każdym bądź razie bardzo małe. I mamy tą świadomość. Druga rzecz również, co musimy przyznać, że nie wiemy dokładnie, kto i kiedy napisał księgi Starego Testamentu. To musimy również przyznać. Jest tak bardzo ważne, żebyśmy nie ukrywali się czasami, ale przyznali się, że tego dokładnie tu nie wiemy, bo rzeczywiście dokładnie tu nie wiemy. Ale to, że tego dokładnie tu nie wiemy, to nie znaczy, że nic nie wiemy. I chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na parę miejsc, które mam tu zapisane w Bożym Słowie, które pokazują nam, że ta Biblia, to Pismo Święte, powstawało w bardzo konkretny, uporządkowany sposób i Stary Testament nam o tym mówi. Dlatego jak macie Biblię, to otwórzcie je razem ze mną i spoglądajmy razem. Bo to jest bardzo ważne. Jeśli chcemy komuś świadczyć, mówić, że ta Biblia jest Bożym Słowem, to musimy wiedzieć, gdzie jest też to napisane. I spójrzmy na pierwszy odnośnik, druga Księga Mojżeszowa, rozdział 17 i werset 14. Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział i 14 werset. Tu jest tak napisane. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozłego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Może czytaliśmy ten werset już 20 razy, może jeszcze więcej. Spójrzmy, co tu dokładnie jest napisane. Wtedy rzekł Pan, wtedy Bóg rzekł do Mojżesza, zapisz to dla pamięci w księdze. A więc tu widzimy już na początku ksiąg, że były takie momenty w historii, kiedy Pan Bóg bezpośrednio mówił do Mojżesza, zapisz to. A więc Mojżesz miał polecenie od Boga, żeby to zapisać. Czyli to nie jest jakiś taki wymysł, że Mojżesz albo chciało mu się pisać, albo nie chciało mu się pisać. Słowo Boże mówi jasno. Pan Bóg mówi, zapisz to dla pamięci. Zapisz to, żeby Izraelici mogli sobie to przypominać. Zapisz to, żeby Tomasz Guńka, który to będzie czytał 3,5 tysiąca lat temu, żeby również mógł to zobaczyć. Spójrzmy, jak bardzo mocno mówi Boże Słowo. Zapisz to. A więc Pan Bóg od początku tak mówił. Spójrzmy dalej do 5 Księgi Mojżeszowej, do rozdziału 31. To są takie fragmenty, które tak bardzo bezpośrednio nam mówią o tym, że Pan Bóg był autorem księgi i tym, który kazał poszczególnym ludziom to pisać. Czyli 5 Księga Mojżeszowa, 31 rozdział i wersety 24 do 26, tutaj czytamy tak. A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze. A więc spójrzmy. A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze. Mamy napisane jasno, że Pan Bóg Mojżeszowi, bo to wynika z poprzednich wierszy, które ze względu na brak czasu tu nie czytam, Pan Bóg bezpośrednio to, co przekazał tu Mojżeszowi, aby on przekazał to ludowi, kazał mu to również spisać. I Mojżesz spisał do końca. Mamy tak napisane do końca, czyli wszystkie słowa, które Pan Bóg mu powiedział. To, co żeśmy czytali jako pierwsze, to był pewien fragment historii, co do której Pan Bóg powiedział mu zapisz. A teraz mamy tu napisane, że Mojżesz spisał do końca słowa tej księgi, spisał do końca słowa tego zakonu. I czytamy dalej. To dał Mojżesz Lewitom, którzy nosili skrzynię przymierza Bożego, taki rozkaz. Weźcie księgę tego zakonu, połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana, Boga waszego i niech będzie tam świadkiem przeciwko tobie. Spójrzcie, Słowo Boże, kiedy Pan Bóg powiedział to Mojżeszowi, Mojżesz przekazywał to dalej i mówi tak, niech ta księga będzie przy skrzyni przymierza, czyli przy tym najświętszym miejscu. I tu jest tak napisane, i niech ta księga będzie świadkiem przeciwko tobie. Co to znaczy? To znaczy, że ta księga, którą Mojżesz spisał, będzie świadkiem przeciwko temu tu narodowi, jeśli on będzie źle postępował, bo ta księga będzie jego wyrzutem sumienia, bo będzie mu mówiła, co jest dobre, co jest złe, i Izrael będzie mógł się obejrzeć jak w lustrze w tej księdze. A więc już te dwa fragmenty, które przeczytałem, pokazują nam, jak bardzo mocno Pan Bóg kazał, naciskał tu na Mojżesza, zapisz to wszystko i umieść tą księgę we właściwym miejscu. Ja myślę, że to jest też dla nas taki bardzo ważny wskaźnik. Gdzie ty trzymasz swoją księgę? Gdzie ty trzymasz Biblię? Czy ona jest tam gdzieś schowana i jej nie używasz? Czy też ona jest blisko ciebie w tym najświętszym miejscu, gdzie ty jesteś, abyś mógł ją czytać? Ja gdy czytam te słowa, to jestem zawsze poruszony. Boże Słowo, ono jest także tym zwierciadłem dla mnie. Ono mi pokazuje, kim ja jestem tu naprawdę. Ale idźmy dalej. Pójdźmy teraz do księgi Jozłego, 24 rozdział. Księga Jozłego, 24 rozdział. I będziemy czytać wersety również 24 i 26. Wiemy, że Jozue był następcą po Mojżeszu. On był tym, który prowadził naród już zwycięsko, że oni zajmowali tą krainę Kanaanu. I teraz Mojżesz pod koniec swojego życia. Spójrzmy na fragment tej historii, czyli 24 rozdział, 24 wiersz i niżej. I rzekł lud do Jozuego: Panu Bogu naszemu służyć będziemy i głosu Jego słuchać. I zawarł Jozue tego dnia przymierze z ludem i nadał mu w Sychem przepisy i prawo. Znowu, nadał mu przepisy i prawo. Wiersz 26. Jozue spisał też te słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana. Czyli znowu Jozue spisywał. Jozue spisał też te słowa w Księdze Zakonu Bożego oraz wziął wielki kamień i postawił go tam pod dębem, który był przy świątyni Pana. A więc mamy tu następny fragment, który pokazuje nam tak bardzo mocno, że również Jozue, następca Mojżesza, pilnował tego, aby spisywać to, co Pan Bóg mu przekazywał. A więc ci ludzie, którzy byli natchnieni przez Boga, w tym wypadku tu mówię o Mojżeszu i o Jozuem, to oni to spisywali tak, jak Pan Bóg im kazał, tak jak Pan Bóg im to polecił. I to nam pokazuje, w jaki sposób księgi Starego Testamentu powstawały, w jaki sposób te księgi były pisane. Spójrzmy dalej, pierwsza księga Samuelowa, 10 rozdział i 25 wiersz. I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie, spisał je w księdze i złożył przed Panem. I rozpuścił Samuel cały lud. Znowu spójrzmy. Samuel otrzymał od Boga bardzo konkretne wskazówki. Otrzymał bardzo konkretne rzeczy. I teraz czytamy. I ogłosił Samuel ludowi prawo królewskie i spisał je w księdze. Czyli to nie było tak, jak niektórzy przeciwnicy usiłują nam imputować, że tamci ludzie, oni byli niepiśmienni, oni nie pisali, to było różnie. Nie, my czytamy tak bardzo jasno. Samuel spisał je w księdze, czyli kolejny prorok, kolejny Boży sługa pod natchnieniem Bożym pisał takie rzeczy. Ja kiedy to czytam, to moja wiara, moja ufność, ale także moja radość wzrasta, że Pan Bóg w tak cudowny sposób zatroszczył się o ten Stary Testament, że te słowa były konkretnie tu zapisywane. Zobaczmy to, co jest napisane w księdze proroka Jeremiasza w rozdziale 36. Tam jest taka historia, która mogłaby mi zająć bardzo dużo czasu, gdybym chciał o niej mówić, ale chcielibyśmy spojrzeć, bo to jest bardzo ciekawy fragment. I Jeremiasz 36 rozdział. Wiersze 2 i 4, może przeczytam 36 rozdział, pierwszy i drugi werset. W roku czwartym Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza od Pana słowo tej treści. Weź sobie zwój księgi i wypisz na nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem. Może tyle przeczytam. Spójrzmy. Jeremiasz był jednym z proroków, no bardzo cierpiących. Jego historia jest naprawdę poruszająca. I on bardzo dużo cierpiał z powodu tego, że ogłaszał Boże poselstwo. I w pewnej chwili Pan Bóg mu mówi tak: weź sobie zwój księgi i wypisz w nim wszystkie słowa, które ci powiedziałem. Więc spójrzmy, kolejna sytuacja, kiedy Pan Bóg mówi kolejnemu człowiekowi, Jeremiaszowi: weź zwój i pisz to, co ci podałem. No bardzo was tu zachęcam do tego, żeby przeczytać w domu ten 36 rozdział, dlatego że ja go tak streszczę w paru zdaniach. Ten rozdział jest no niesamowity. Pan Bóg mówi tak do Jeremiasza: weź zwój i zapisz wszystkie te proroctwa. I wtedy prorok wziął swojego pisarza, w wierszu 4 czytamy tak: wtedy Jeremiasz wezwał Barucha, syna Neriasza, a Baruch wypisał na zwoju księgi pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa Pana, które wypowiedział do niego. Czyli tu mamy opisane dokładnie, że Jeremiasz dyktował te proroctwa, to, co Pan Bóg mu mówił, a Baruch jako jego sekretarz, jako jego pisarz spisywał te słowa. I w ten sposób powstawało pisane Boże Słowo. I kiedy byśmy przeczytali tylko te cztery wiersze z tego rozdziału 36, to byśmy mogli powiedzieć: no wspaniała rzecz, cudowna sprawa, jak Pan Bóg sprawił, że Jeremiasz napisał swoją księgę. Ale gdybyśmy przewrócili kartkę dalej, i tego tu nie będę czytał, to co było zapisane przez tego pisarza Barucha, słowa, które dyktował mu Jeremiasz, który był natchniony przez Boga. I teraz ta księga, którą my byśmy nazwali księgą Jeremiasza, ona doszła do króla. Doszła do tamtego króla, o którym żeśmy czytali w pierwszym wierszu. I ten król to wziął, czytał tak kartka po kartce, przeczytał kartkę i wiecie, co zrobił? Rzucił to do pieca. Kartka po kartce czytał i do ognia wrzucił i spalił tą księgę. On spalił tą księgę i można by tak powiedzieć, stała się straszna rzecz. Słowo Boże zostało zniszczone, spalone. Ja myślę, że prorok był załamany. Boże, ja spisałem te słowa od Ciebie, a ci ludzie spalili tą księgę. Ale Pan Bóg zrobił coś szczególnego. W wierszu 28, no to przeczytam, bo nie umiem sobie tego odmówić. W wierszu 28, tak Pan Bóg mówi znowu do Jeremiasza: weź sobie znowu inny zwój i napisz na nim wszystkie poprzednie słowa, które były na pierwszym zwoju spalonym przez Jojakima, króla judzkiego. A więc Pan Bóg widział to wszystko. Pan Bóg nawet dopuścił do tego, że tak się wyrażę, ta pierwsza wersja pisana księgi została spalona. I kiedy Jeremiasz był załamany, że ta księga zginie, to Pan Bóg mu mówi: weź sobie znowu inny zwój i zapisz jeszcze raz. W wierszu 32 tak czytamy: wziął więc Jeremiasz inny zwój i dał go Baruchowi, synowi Neriasza, pisarzowi, a ten spisał na nim pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa księgi, którą spalił Jojakim. Bracia i siostry, ten rozdział no naprawdę jest warty przeczytania, bo tam no możemy zobaczyć, w jak niesamowity sposób Bóg działa, zachowując swoje słowo. Mimo że ten król to spalił, zniszczył, to Pan Bóg powtórzył to słowo jeszcze raz i zostało to zapisane jeszcze raz. I my dzisiaj mamy tą księgę. Mamy księgę proroka Jeremiasza, która jest tak bardzo mocną księgą. Tak więc chciałem to powiedzieć, że patrząc na choćby te wersety, które mam tu wypisane, mamy bardzo jasno powiedziane, w jaki sposób Pan Bóg zatroszczył się o to, aby poszczególne księgi Starego Testamentu były napisane pod jego natchnieniem i aby były również zachowane, nawet jeśli ktoś chciał to spalić. A teraz chciałbym przejść do następnej rzeczy, że oprócz tego, że mamy bezpośrednio te obietnice, które Bóg nam tu zapisał, to mamy też różne manuskrypty. chciałbym teraz troszeczkę mówić na temat manuskryptów Starego Testamentu. Na temat manuskryptów, to znaczy różnych kopii Starego Testamentu, na podstawie których dzisiejszy Stary Testament, który my tutaj mamy, no to możemy czytać. I chcielibyśmy spojrzeć na to, że my nie jesteśmy wcale tacy bezradni, dlatego że mamy bardzo dużo manuskryptów Starego Testamentu. Ja chciałbym teraz przedstawić jakby trzy takie grupy manuskryptów, w których treść Starego Testamentu została zachowana. Chcielibyśmy na to spojrzeć dalej. I chcielibyśmy spojrzeć najpierw na pierwszą grupę, która się nazywa tekst masorecki. Nie przejmujcie się tą nazwą. Zaraz spróbuję to wyjaśnić, o co chodzi. W roku 90, między 90 a 95 rokiem po Chrystusie, to był taki bardzo szczególny czas, bo to już było po zburzeniu Jerozolimy, po rozproszeniu Żydów, po tym, kiedy w zasadzie ostatnie z żydowskich powstań zostało stłumione przez Rzymian i kiedy to państwo żydowskie przestało totalnie istnieć, wtedy uczeni żydowscy się zebrali w takiej miejscowości Jamna i w trosce o czystość pisma potwierdzili kanon ksiąg Starego Testamentu. To jest dość ważna rzecz. Ja za tydzień chciałbym mówić więcej na ten temat, co to jest kanon. Ale w tym pod koniec pierwszego wieku właśnie Żydzi, żydowscy uczeni, żydowscy bibliści, troszcząc się o to, aby ten właściwy zestaw ksiąg był zachowany, to oni to potwierdzili. To słowo jest tak bardzo ważne. Oni nie wymyślili kanonu. Oni nie stworzyli kanonu. Ten kanon już był, a oni go potwierdzili. Ja być może tu za tydzień będę o tym mówił znacznie więcej, dlatego że to nie człowiek stworzył kanon, ale to Pan Bóg ustalił, które księgi tam należą, a człowiek mógł to rozpoznać, potwierdzić i nic więcej. Ale ta data jest dość ważna, czyli pod koniec pierwszego wieku, już po zburzeniu Jerozolimy, po stłumieniu wszystkich powstań, żydowscy uczeni w trosce o czystość pisma, dlatego że naród został tu rozproszony, potwierdzili kanon ksiąg Starego Testamentu. Nie wiem, czy to widać, tu jest takim malutkim druczkiem to napisane. Oni wtedy już stwierdzili, że tak zwane apokryfy Starego Testamentu nie należą do kanonu Starego Testamentu. O tym też myślę, że dzisiaj jeszcze powiem. Czyli to był taki pierwszy ruch w kierunku takiego zewnętrznego potwierdzenia i zebrania tych ksiąg z Starego Testamentu w jeden kanon. A potem między V a X wiekiem po Chrystusie, czyli to jest tak zwane wczesne średniowiecze, żydowscy bibliści postanowili uporządkować, dlatego że mieli bardzo dużo tych tekstów, tych manuskryptów rozproszonych, jeśli chodzi o Stary Testament, postanowili to razem zebrać i razem ze sobą jakby spisać i ustalić. Czemu to jest ważne? To jest ważne o tyle, że w zasadzie do tego czasu Stary Testament był napisany w taki sposób, który dla mnie i dla ciebie nie jest tu zrozumiały, dlatego że przed Chrystusem w języku hebrajskim pisanym nie było samogłosek, były tylko spółgłoski. Znamy wszyscy to słowo Jahwe, czy jak mówią tu niektórzy Jehowa, to składało się tylko z czterech spółgłosek, natomiast w środku nie było tych samogłosek. I Biblia, Stary Testament, który był spisany przed Chrystusem, on był właśnie spisywany tylko spółgłoskami. I w miarę upływu czasu ludziom, którzy już przestawali znać ten oryginalny język hebrajski, było to trudno czytać i w tym czasie między 500 a A tysięcznym rokiem po Chrystusie, czyli we wczesnym średniowieczu, żydowscy bibliści, którzy to postanowili uporządkować, oni to zrobili bardzo starannie, licząc nawet litery, żeby się wszystko zgadzało, ale oni dodatkowo dodali samogłoski. Oni dodatkowo dodali samogłoski między te spółgłoski i w związku z tym ludziom było to łatwiej czytać i z powodu tego ten jednolity tekst, który został odtworzony w tym czasie, o może tu na tym to widać lepiej, między 500 a 1000-letnim po Chrystusie, ten tekst już zawierał te samogłoski i ludziom było to łatwiej czytać. A czemu tekst tumasorecki? Dlatego, że ta grupa Żydów, która zajmowała się porządkowaniem tych manuskryptów i wprowadzaniem tych samogłosek, oni byli nazwani masoretami. I stąd mamy tekst masorecki. Czyli między V a X wiekiem po Chrystusie został sporządzony ten tekst masorecki łącznie z samogłoskami. Najstarsza kopia tego tekstu to jest tak zwany kodeks leningradzki, który jest teraz w Petersburgu i on pochodzi z X wieku po Chrystusie. I to jest jakby pierwsza grupa manuskryptów, która została już razem opracowana łącznie z samogłoskami, zwana tekstem masoreckim, który od X wieku już tak w pełni był dostępny. Ci z was, a przypuszczam, że was już tu nie ma wielu, jeśli w ogóle jest ktoś, kto czyta Biblię Gdańską, to tak zwane nasze stare tłumaczenie, to jeśli chodzi o Biblię Gdańską, to właśnie tekst Starego Testamentu był tłumaczeniem wprost tego tekstu masoreckiego, który pochodził z V do X wieku. Czyli to jest pierwsza grupa i pierwsze tłumaczenia Biblii na języki współczesne, to znaczy niemiecki, angielski, no polski i inne, właśnie jeśli chodzi o Stary Testament, to opierały się właśnie o ten tekst masorecki. Czyli to jest pierwsza grupa manuskryptów. Ale spójrzmy, że to nie jest tu jedyna grupa, spójrzmy dalej. Następna grupa tekstów, na którym się opierają współczesne tłumaczenia Starego Testamentu, to jest tak zwana Septuaginta. Być może wiecie, być może tu nie wiecie. Septuaginta to jest, gdybyśmy to chcieli bezpośrednio przetłumaczyć, znaczy to 70. I to było pierwsze tłumaczenie Biblii hebrajskiej, która tu powstała wtedy, na język grecki. I to było w latach II do I wieku przed Chrystusem. Czyli Stary Testament, o którym żeśmy mówili, że powstał na przestrzeni tego tu tysiąca lat, to pod koniec, jak gdyby, kiedy Stary Testament już został tu zakończony, to on został przetłumaczony na język grecki i to greckie tłumaczenie Starego Testamentu się nazywa Septuagintą. Jeśli chodzi o Septuagintę, no nie wiem do końca, czy to jest prawdą, ale tak to raczej przekazują tu historycy. Historycy w III wieku przed Chrystusem w Aleksandrii, czyli w Egipcie, powstał taki projekt, żeby przetłumaczyć Biblię z hebrajskiego na grecki i było ku temu kilka przyczyn. Jedna z przyczyn była taka, że w Aleksandrii była największa biblioteka w ówczesnym świecie i chciano tam mieć wszystkie księgi, jakie tylko mogą być, w tym właśnie również i tą Biblię, czyli tak jak my to mówimy, Stary Testament. I w związku z tym zaproszono 70 uczonych żydowskich z Judei do Aleksandrii. Oni tam przyszli, czy przyjechali, tych 70 uczonych i oni w ciągu 70 dni tłumaczyli, tak jak my byśmy to powiedzieli, pięcioksiąg tu Mojżesza. Oni mieli na to 70 dni czasu, każdy z nich był w osobnym tu pomieszczeniu. Oni się nie śmieli ze sobą kontaktować i w ciągu 70 dni każdy z nich przetłumaczył z hebrajskiego na grecki pięcioksiąg tu Mojżesza, a potem zebrano ich razem i porównano te tłumaczenia. Porównano je i ponieważ były praktycznie takie same, to w tym momencie powstał pierwszy grecki przekład Starego Testamentu, pięcioksiąg, a potem on był stopniowo tłumaczony dalej. Tak więc to jest historia Septuaginty, pierwszego greckiego tłumaczenia Biblii Starego Testamentu, czyli widzimy, że to było bardzo blisko tego, kiedy zostało zakończone pisanie Starego Testamentu. Czyli mamy już teraz jak gdyby dwa źródła. Mamy ten tekst masorecki z tymi samogłoskami, o których żeśmy mówili w języku hebrajskim. I teraz mamy również Stary Testament w języku greckim. Najstarsza tu zachowana kopia Septuaginty pochodzi z przełomu I i II wieku po Chrystusie. I również to, co jest dość istotne, to gdy patrzymy dzisiaj, to różnice między Septuagintą a tekstem tu masoreckim jest bardzo mała, w związku z tym no nie ma specjalnie z tym problemu. To, co jest ciekawe, w czasach Pana Jezusa, też mam to tu zapisane, to tłumaczenie było bardzo popularne. Czemu ono było bardzo popularne? Po tym, kiedy Izrael był w niewoli i kiedy skończyła się ta niewola i powstało z powrotem państwo judzkie, bo może lepiej tak powiedzieć, część Żydów jednak została w rozproszeniu i przestała już znać swój ojczysty język, tu hebrajski. Natomiast w tych latach, troszeczkę wcześniej, Aleksander Macedoński, który był Grekiem, zajął tu cały świat i wtedy język grecki stał się popularny w całym ówczesnym świecie i w związku z tym właśnie to tłumaczenie Biblii było bardzo popularne i również w Judei, w czasach Pana Jezusa Chrystusa, wielu Żydów, nawet potem i chrześcijan, posługiwało się tym tłumaczeniem. Taka ciekawostka może. Jak czasami czytamy w Ewangeliach, czy nawet w listach, kiedy czy Pan Jezus Chrystus, czy apostołowie odnoszą się do jakby do Starego Testamentu, cytują go, to nie zawsze jest tak, że to, co czytamy w Ewangelii, pokrywa się w 100% w tym, co jest w naszym Starym Testamencie. A to wynika właśnie z tego, że oni używali bardziej Septuaginty niż oryginału i stąd czasami pewne słowa się różnią. Ale to może tyle na temat Septuaginty, czyli to jest drugie źródło, które jest dla nas podstawą do przekładów Starego Testamentu. I teraz spójrzmy na trzecie źródło. Trzecie źródło to są tak zwane zwoje z Qumran, zwoje z Morza Martwego, z nad Morza Martwego. Może część z was przynajmniej zna tą historię. W roku 1947 to było. W jaskiniach wokół Morza Martwego znaleziono mnóstwo glinianych dzbanów, gdzie były tysiące różnych manuskryptów. Czyli pod koniec XX wieku, praktycznie rzecz biorąc, odnaleziono nagle manuskrypty, które pochodziły z okresu 200 do 100 przed Chrystusem. Czyli jak gdyby nagle 2000 lat do tyłu. Wśród tych tysięcy manuskryptów było około 200 zwojów Starego Testamentu w języku hebrajskim. Więc spróbujmy sobie to wyobrazić. Nagle Po praktycznie prawie 2000 lat są odkrywane jakby oryginały Starego Testamentu z II i I wieku przed Chrystusem. Ja myślę, że to sam Pan Bóg sprawił, dlatego że już było tylu ludzi no tu wątpiących i nagle się okazało, że zostało to odnalezione. Wśród tych kopii było około 30 kopii V Księgi Mojżeszowej, 21 kopii księgi Izajasza, 36 kopii księgi psalmów, a w sumie było tego 200 zwojów Starego Testamentu w języku hebrajskim. I tym samym no możemy tak zobaczyć, że mamy nagle trzecią grupę manuskryptów, które są z okresu 200 do 100 lat przed Chrystusem i które są jakby zupełnie tu niezależne. I teraz chciałbym to wszystko razem zebrać. Chcielibyśmy spojrzeć teraz na to tak razem. Spójrzmy, jak to wygląda teraz. Stary Testament jest, został tu napisany w tych latach 1300 do 300 czy 200. Mamy tak, jedna grupa niezależnych źródeł to jest Septuaginta z II i I wieku przed Chrystusem. Mamy zwoje z Qumran również 200 i 100 lat przed Chrystusem i mamy tekst masorecki, który nam pochodzi z V i później wieku po Chrystusie. Czyli mamy trzy takie jakby niezależne źródła. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, że te źródła są od siebie całkowicie tu niezależne. Powiem tak, może nienaukowo, tak nawet brzydko, ale każda z tych grup manuskryptów żyła jakby swoim życiem. Była jakby niezależnie od siebie kopiowana, dlatego że kto inny kopiował tu Septuagintę, kto inny tu kopiował tekst masorecki, natomiast ten tekst, te teksty z nadmorza tu martwego przez 2000 lat nikt ich tu nie kopiował. Tak jak powiedziałem, w 1947 roku to po raz pierwszy zostało odkryte, bo tam było potem trochę dalej odkryć. Natomiast dopiero w latach 60., czyli 20 lat później, bibliści jak gdyby opracowali wszystkie te teksty, które tam były tu znalezione. I co się okazało? Że różnice między tymi tekstami są bardzo małe. Że te różnice, ja powiem, one są poniżej 1%, co jest cudem, bo to wydaje się tu niemożliwe. A więc patrząc na to teraz w ten sposób, mamy trzy grupy, niezależne grupy tu manuskryptów i na tej podstawie, może przeczytam to zdanie, bibliści pracują, aby jak najwierniej odtworzyć oryginał. Czyli oryginały Starego Testamentu są odtwarzane głównie na podstawie tych trzech niezależnych grup. Ale oprócz tego, bo tego jest więcej, jeszcze chciałem tutaj no to pokazać, oprócz tego jeszcze jest tak zwany pięcioksiąg samarytański. To jest, jak pamiętamy ze Starego Testamentu, po tym, kiedy państwo Izraeli się rozpadło na północne i południowe i potem no, tak były te dzieje, w każdym razie kiedy ci Samarytanie w tej północnej części jak gdyby stali się niezależni i samodzielni, to oni jakby przetłumaczyli, właściwie bardziej przeliterowali z hebrajskiego na samarytański pięcioksiąg, który też, że tak powiem, żył swoim życiem i też stanowi jako źródło do tłumaczenia. Oprócz tego mamy jeszcze tak zwane targumy, to są z kolei aramejskie teksty Starego Testamentu razem z komentarzem, które powstały w czasie niewoli babilońskiej. Mamy tego naprawdę bardzo dużo. Dlatego no, nie musimy się obawiać. W tej Biblii, którą ja używam, i być może którą większość z was tu używa, czyli tak zwana Biblia tu warszawska, tu nie ma specjalnie jakiegoś wstępu, tylko od razu mamy Boże Słowo. Natomiast we współczesnych przekładach na przykład jest taki przekład EIB Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. We wstępie do tamtego przekładu Biblii na 9 stronie jest napisane, jakie są źródła, na podstawie których został tam dokonany przekład Starego Testamentu i mamy tam napisane tak bardzo jasno, że został na podstawie tekstu masoreckiego, to jest tak zwany przekład ze Stuttgartu, na podstawie Septuaginty, na podstawie tekstów z nadmorza Tu Martwego i na podstawie pięcioksięgu samarytańskiego. Także jak ktoś by się tym no, interesował, no to zachęcam w tym przekładzie we wstępie na stronie 9 rzymska, strona 9 rzymska jest to napisane. Ja przypuszczam, że to, co wam mówię, no raczej tego tak na co dzień tu nie słuchacie, dlatego że to, no o tym się na ogół tu nie mówi, ale ja myślę, że jest to dobrze wiedzieć. Ja myślę, że jest to dobrze wiedzieć, dlatego że kiedy się rozmawia czy z ateistą, czy ze sceptykiem, czy nawet z katolikiem rzymskim, to warto to wiedzieć i warto się na tym oprzeć. I może jeszcze jedna rzecz. Chcielibyśmy spojrzeć na tak zwane apokryfy i na tym bym dzisiaj w takim razie skończył, ale jeszcze o tym chciałbym coś powiedzieć. Co to są apokryfy i czemu o tym mówię? Gdybyśmy zobaczyli na przykład do przekładu rzymsko-katolickiego Biblii Tysiąclecia albo któregokolwiek z rzymskich tu przekładów, to jeśli chodzi o Nowy Testament, to są te same księgi, które są w naszych przekładach protestanckich. Natomiast jeśli chodzi o Stary Testament, to w przekładach rzymsko-katolickich tych ksiąg jest więcej, na ogół 46. Czyli jak gdyby o 7 ksiąg mają więcej niż my mamy w naszym przekładzie protestanckim. Tych 7 ksiąg, które jest więcej, to jest księga Tobiasza, Judyty, pierwsza, druga, Machabejska, księga Mądrości, księga Syracha, księga Barucha i dodatki do księgi Daniela, Estery i do Jeremiasza. 7 ksiąg więcej mają. Sami to nazywają tak zwanymi księgami deuterokanonicznymi albo wtórnokanonicznymi. I czemu tak jest? Ja myślę, to też jest dobrze, żebyśmy mieli tego świadomość. Pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć odnośnie tych ksiąg apokryficznych jest taka, że to były księgi, które zostały napisane mniej więcej między 250 przed Chrystusem i 100 lat po Chrystusie, czyli na przestrzeni około 350 lat. Wiemy, że ostatnia księga Biblii, która jest u nas, czyli księga proroka Malachiasza, była napisana na pograniczu IV i III wieku przed Chrystusem, a potem jest tak zwany okres ciszy i dopiero Jan Chrzciciel przyszedł jako prorok i wiemy, że to, co Jan Chrzciciel mówił, to jest już zapisane w Nowym Testamencie, natomiast między księgą tu Malachiasza a Nowym Testamentem jest przerwa. Tak się często mówi, 400 lat ciszy. I tak jak wspomniałem, Żydzi nie uznawali tych ksiąg apokryficznych jako księgi kanoniczne, natchnione, o czym tu mówiłem, że to w Jamni zostało potwierdzone. Natomiast w tamtym czasie, kiedy te księgi były tu napisane, to prawdą jest, że te księgi były rozpowszechniane i czytane zarówno przez Żydów, jak i przez chrześcijan. Chciałbym, żebyśmy o tym tu wiedzieli. Dlatego, że to nie jest tak, że te księgi apokryficzne, czy te deuterokanoniczne, jak mówią rzymscy katolicy, że to są księgi, które są jakieś złe. Bo często byśmy mieli takie przekonania i chcielibyśmy się na ten temat sprzeczać. Nie, to były takie pobożnościowe księgi, które były napisane w tym okresie ciszy między Malachiaszem a Chrystusem mniej więcej. One były pisane i po hebrajsku, i po grecku. Tak jak wspomniałem, one nigdy nie były włączone do kanonu hebrajskiego, natomiast w późniejszym okresie zaczęto je wkładać do Septuaginty po grecku. Gdybyśmy chcieli w jakiś sposób się temu przyjrzeć bliżej, to odniosę się jeszcze raz do tego, co mówiłem na początku, że my dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że mamy księgarnie chrześcijańskie i idziemy do księgarni, gdzie mamy setki, właściwie tysiące książek. Jak jestem czasami w księgarni w Ustroniu, no to tych książek jest tyle, że człowiek nie jest to w stanie pojąć. I sporo tych książek jest dobrych. Jest dobrze, że możemy te księgi czytać. I 2000 lat temu, kiedy były te księgi apokryficzne, to też były takie księgi pobożnościowe, które ludzie czytali. Jak ja byłem dzieckiem, to był koniec lat 60., to była taka bardzo popularna książka, może starsi to pamiętają, która się nazywa Wędrówka Pielgrzyma. Część z was, no właśnie, część mamy. I to była księga, która została napisana bodajże na przełomie XVII i XVIII wieku przez Buniana, który był w więzieniu w Anglii. I jak ja byłem dzieckiem, ja ją też wtedy czytałem, to tak się mówiło, że to jest druga książka, jeśli chodzi o ważność po Biblii. że to jest taka bardzo dobra, pobożnościowa książka. I to prawda. Natomiast to nie jest Biblia. To nie jest Pismo Święte, ale to jest bardzo dobra, pobożnościowa książka. I to samo byśmy mogli odnieść do tych ksiąg apokryficznych, które były pisane w tamtym czasie. To były pobożnościowe księgi, czy jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, książki, które tu nie były złe. Natomiast nigdy nie zostały uznane przez Żydów jako kanon, jako księgi natchnione. Natomiast w roku 1546, czyli w XVI wieku, był taki sobór rzymskokatolicki w Trydencie. To był taki typowy, to był taki pierwszy duży kontrreformacyjny synod. I wtedy na tym tu synodzie, no decyzją większości, bo tam było sporo hierarchów też przeciw, ale decyzją większości włączono te księgi do Starego Testamentu, nazywając je deuterokanonicznymi. Tak więc w XVI wieku Kościół rzymskokatolicki na mocy dekretu soborowego włączył te księgi do Starego Testamentu, ale zaznaczył, że są to księgi deuterokanoniczne. Czemu to zrobił? No zrobił to z tego względu, że w tamtych księgach można się doczytać o modlitwie za zmarłych, można szukać jakichś śladów czyśćca, coś, co mu pasowało do doktryny, a także coś, co było no, przeciwko protestantom. No taka jest prawda. Jest to bardzo dziwne, dlatego że kanon ksiąg, jeśli chodzi o Nowy Testament, o czym będę mówił za tydzień, jeśli będziecie chcieli, on w zasadzie został zakończony w II wieku po Chrystusie. I nagle 13 wieków później Kościół rzymskokatolicki przypomniał sobie, że on jest autorytetem i on może dodatkowe księgi dopisać do kanonu Starego Testamentu. Ja wiem, że ja to mówię jako protestant, zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałem, żebyśmy też mieli tą świadomość. To nie są złe książki. To są typowo pobożnościowe księgi, ale to nie są księgi, które Pan Bóg dał jako natchnione. Coś, co jest, coś już to wspominałem, że nigdy nie były włączone przez Żydów do Biblii. I również, co chciałem tak bardzo mocno podkreślić, ani Pan Jezus Chrystus, ani apostołowie nie cytowali tych ksiąg, mówiąc, jest napisane. Ale kiedy Pan Jezus mówił, jest napisane, albo kiedy apostołowie pisali w swoich listach, jest napisane, wówczas nie używali nigdy ksiąg apokryficznych. To może tyle odnośnie tych ksiąg. Chciałem tak, żebyśmy też mieli tą świadomość. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli na sam koniec do tego, co mówiłem na początku, czyli taki diagram, który mówił o trzech rzeczach. O natchnieniu, o objawieniu i o oświeceniu. Tak jak wspomniałem, ten proces, który jest po prawej stronie, czyli natchnieni autorzy, którzy pisali Pismo Święte, to ten proces został już dawno zakończony. Ja mówiłem dzisiaj o Starym Testamencie, ale taka sama sytuacja się odnosi do Nowego Testamentu. A więc to jest już zakończone. I my dzisiaj mamy Boże Słowo. My dzisiaj dzięki Panu Bogu mamy wolność, mamy Słowa Bożego pod dostatkiem, przekładów mamy pod dostatkiem, może czasami zbyt dużo, bo już mamy potem problem, z którego czytać, ale to, co dzisiaj jest dla nas ważne, że nasza wiara jest ze słuchania Słowa Bożego, Słowa Chrystusowego. Pan Bóg objawia się w swoim Słowie. Pan Bóg objawił plan zbawienia w swoim Słowie. Jezus Chrystus jako Zbawiciel jest opisany w tym Słowie. Dlatego zachęcam siebie, zachęcam nas wszystkich. Módlmy się o oświecenie, abyśmy mogli to Boże objawienie właściwie rozumieć, aby to Boże objawienie docierało do nas, aby nasza wiara wzrastała, abyśmy mogli być bliżej Boga. Abyśmy mogli żyć bardziej świętym życiem, aby ta księga była dla nas tym wiecznym przewodnikiem. To na tyle dzisiaj. Amen.